Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj gościnią naszej rozmowy będzie pani Maryna Szoda, wybitna tłumaczka literatury polskiej, ukraińskiej na język białoruski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Maryno, ja chciałabym zacząć od tematu, który może nie jest związany bezpośrednio z pani pracą, chociaż mam wrażenie, że jednak kultura gdzieś nas wszystkich łączy i gdzieś się łączy. I chciałabym zapytać o to, z czym właściwie chyba wszystkim nam jest bardzo trudno myśleć i też bardzo trudno jest choćby na chwilę się oderwać od myślenia o Ukrainie. Chciałabym zapytać panią, jak pani się czuje, jak pani to wszystko odbiera, bo mam wrażenie, że z kim nie rozmawiam, to ludzie nie wyszli jeszcze ze stanu szoku od 24 lutego.
Tak, i chyba nie wyjdziemy, przynajmniej ci ludzie, którzy odbierają to jak swoją biedę, swoje takie problemy, bo naprawdę tak jeszcze wcześniej, do 24 już coś takie brzmiało, czy jakoś tak w powietrzu wiało, bo ta wojna naprawdę zaczęła się nie od 24 lutego i my wszyscy wiemy, że był Donbas, był 14 rok. Mam dużo przyjaciół w Ukrainie i jakoś te nastroje, te po prostu odczuwałam w ich dopisach na Facebooku i naprawdę kiedy to się stało, to był straszny szok. Pomimo wszystkiego tego, że jakoś tak byli gotowi do tego,
właśnie,
że coś będzie. A szok straszny.
Prawda? Mhm. Ja właśnie miałam podobne wrażenie, jeszcze niektórzy znajomi, niezwiązani jakoś z kulturą rosyjską, białoruską, ukraińską, wschodnią, mówili mi, przecież to niemożliwe, że będzie wojna, ja im mówiłam, słuchajcie, będzie. I później do mnie dzwonili, mówili, byłaś jedyną osobą, która mówiła, że ta wojna naprawdę będzie. A jednocześnie w momencie, kiedy wybuchła i obudziłam się rano i zobaczyłam te wiadomości, to przeżyłam tak głęboki wstrząs, że jednak to się wydarzyło. Coś, co wydawało się nieuchronne, że jednak jakby mogło wydarzyć coś tak katastroficznego.
No tak, to wygląda jak katastrofa i akurat jak pani powiedziała, po prostu kilka tygodni przedtem szłam spać i myślałam, ażeby nie było wojny. To zgadzam, mam takie wspominy dziecięce, kiedy była taka ta zimna wojna, bo jestem urodzona akurat w latach zimnej wojny i pamiętam to wszystko bardzo dobrze i te myśli, jeśli akurat powtarzały się te dziecięce teraz i kiedy obudziłam się rano, to było strasznie. I teraz już też kładzie się i myśli, a co będzie jutro, jak nowe koszmary.
Jak nowe koszmary się każdego dnia budzą i niestety się budzą.
Tak.
Prawdę mówiąc, ja już się zaczynam bać, otwierać jakiekolwiek wiadomości, doniesienia.
Boję się od 24 po prostu. Każdego rana boję się otwierać, ale pierwsze co robię, kiedy najpierw otwieram oczy i zaglądam do smartfonu.
Jak pani myśli, czy to dlatego, że właściwie, bo mam wrażenie, że my tutaj w takim rejonie Europy, świata, w którym te nasze losy są tak bardzo posplatane właściwie i nigdy już nie będą rozplecione, ponieważ splotły się w przeszłości. Czy to dlatego tak głęboko to przeżywamy? To dlatego to nie jest taka reakcja, jaką obserwuje się na Zachodzie. Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką z Ukrainy, dramatopisarką, która mi powiedziała, wiesz, jak ja się cieszę, że nie jestem w Niemczech, że nie jestem na Zachodzie, bo tam trafiło kilka jej znajomych. Ona mówi, że te osoby są niezwykle pomocne, mają niezwykle pomocne środowisko, ale że...
Nie współczują.
Nie, one nie czują, że są rozumiane. A tutaj mają poczucie, że naprawdę wspólnie przeżywamy ten straszny szok.
Tak, bo nasze historie są powiązane od dawna i chyba o to chodzi akurat. I jak najbardziej się zgadzam z tym, bo no przynajmniej ci ludzie, którzy pomiędzy sobą jakoś kontaktują przez ten cały czas i ludzi różnych kultur, ale bliskich i powiązanych tym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Oni są różni narody, różni jakieś narodowe stereotypy narodowe powiązane z Ukraińcami, Białorusinami, Polakami, tak, ale to ogólnie to bardzo ważne jest.
Od początku wojny ja, wielu moich znajomych nie jest w stanie przeczytać książki, nie jest w stanie obejrzeć filmu. Coś, w czym jakby zazwyczaj znajdowaliśmy jakąś pociechę, ukojenie i próbowaliśmy sobie wytłumaczyć świat za pomocą na przykład książki, obecnie w jakiś sposób stało się niemożliwe. Czy ma pani podobne doświadczenie, czy może... Szuka pani i umie pani znaleźć takie lektury, które pomagają.
Absolutnie. Jeżeli chodzi o lektury, to nic nie pomaga. Nie ma żadnej książki. Może, no spróbuję jakieś książki naukowe czytać, ale też nie rozumiem o co tam chodzi w tych książkach. Czyli nie mówiąc o literaturze pięknej. Z dzieckiem, z córką wieczorem, ale... Już dawno nie oglądaliśmy razem jakichś filmów, a teraz znów oglądamy i to przeważnie te filmy, w których koniecznie są takie przeciwstawienie białe-czarne,
zło i dobro
i dobro zawsze zwycięży. To koniecznie to tylko jakoś pomaga i razem z dzieckiem i powiadać, że trzeba wybierać zawsze bok, ten biały, tego dobra, a refleksować już będziemy trochę później.
No to bardzo wzruszające to, co pani mówi. A ile lat ma pani córka?
15. To akurat już kilka lat nie oglądali. Nie mieliśmy takiej, czyli ona już nie miała takiej ochoty spędzać czas razem, bo miała swoich rówieśników i to no, taki klasyczny taki nastolatkowy protest, nastolatkowy przeciwstawienie rodzicom. Ale teraz ona czuje, że jej, że trzeba wrócić do rodziny, do rodziców i to też mnie wzrusza naprawdę.
Tak, to bardzo wzruszające. Ja przyznam, ja wychowuję syna sama i który ma 10 lat i przyznam, że nie wiedziałam, jak mu powiedzieć o tym, że wybuchła wojna, że w momencie, kiedy już zdecydowałam się, powiedziałam, że za chwilę pójdzie do szkoły i tak usłyszy od kolegów, koleżanek i on zareagował chyba w taki sposób, właściwie powiedział to, jak my zareagowaliśmy emocjonalnie, bo powiedział, nie mów mi o tym, bo to jest zbyt straszne. Dziś oczywiście to już jest troszkę inne, chronię go przed wszystkimi takimi drastycznymi obrazami czy doniesieniami. Natomiast wzruszają mnie takie gesty, które robią dzieci w szkole, że wchodzę do szkoły i widzę narysowane dziesiątki flagi Ukrainy. Widzę, że każda klasa co tydzień organizuje pieką ciasta, które później sprzedają, by dochód poszedł na konkretne cele, jakoś wspierające czy uchodźców z Ukrainy, czy jakieś takie cele w Ukrainie. To jest bardzo wzruszające. Ale i tak nie chciałabym, żeby żył w takim świecie.
Tak, ale ten świat niestety jakoś, no,
i tak
przychodzi tak, do dzieci, bo pamiętam ten 2014 rok, kiedy zaczęła się wojna na Donbasie, dzieci wszystko słyszą, wszystko znają, wiedzą. I nasza córka Żelalenka wracała ze szkoły i powiadała: mama, a prawda, że Rosjan... jak Rosja, nie pamiętam, jak to formulowało, ale mniej więcej tak, że Rosja jest złem. Prawda, że Rosja robi wojnę, tak? I powiadała, że w jej klasie wszystkie dzieci stoją za Ukrainę. I kiedy mój mąż Andrzej powiedział, że pojedzie do Ukrainy na jakiś festiwal poetycki, nie pamiętam, to już arsenał książkowy do Kijowa, i poprosiłam jego, żeby przywiózł flagę ukraińską. I ta flaga jeszcze... chyba tam był jakiś jubileusz Bubabu i... Сашко Ірванець написав на тій флагі «Бу-ба-бу» і приказав для Аленки. І то лежить у нас, як і така реліквія. Mm-hmm. Так. Але то так, от 14-го року. Дзеці всього слышать. І не треба їх якось... od tej informacji odstranić.
Właśnie, bo tak, była duża dyskusja, czy mówić dzieciom, czy nie mówić. Były bardzo silne głosy, by nie wciągać dzieci w ten świat dorosłych, ale z drugiej strony, jak ich nie wciągać? Jest częścią ich świata, w którym żyją.
Tak, to niemożliwe. Tak. Można im opowiadać przez te kategorie baśniowe, przez te, no nie wiem, archetypy, ale koniecznie o tym warto mówić. Tak. Można opowiadać, no jest Harry Potter, jest Władca Pierścieni. Akurat oglądaliśmy bardzo lubimy Władcę Pierścieni i po raz, no może 20, ale to trochę ratuje w tym świecie.
Że można go opowiedzieć poprzez archetypy.
Tak, tak, tak. I ratuje dzieci właśnie, że dobro zawsze zwycięży, ale no, warto trochę, warto nawet nie trochę poczekać, ale warto zmagać się, jak to po polsku.
Przemęczyć się?
Nie, boroć się.
A walczyć?
Walczyć, tak jest. Warto walczyć ze złem.
Tak, to myślę jedna z najcenniejszych lekcji, jaką wszyscy, jakie właściwie dzieci mogą wyciągnąć, bo kto ma zmienić ten świat? Raczej już nie my. Mam nadzieję, że one stworzą trochę lepszy świat niż my go stworzyliśmy, jeżeli wciąż dochodzi do takich rzeczy jak wojna i ludobójstwo w Ukrainie. I miała być to rozmowa o literaturze również. To jest tak trudno jest skupić się, tak trudno jest wrócić do literatury. Czy ona w takiej sytuacji nie jest bezradna?
No to bardzo trudne pytanie. Akurat obserwuję to, co się dzieje, z moimi przyjaciółmi, z jakimiś znajomymi literatami, poetami, dramatopisarzami, pisarkami. I такие дивны мам вражэнне, же літаратура можа еднак яшчэ мільчы, але ну я завшы студэнтам, я яшчэ выкладам на універсітэце і то акурат оце пані пытавам, які мам спосабы якось прыжываць то дасвячэнне контакту з войну. Я іду до студентов, я размовляю с ними, и то мне дає силы. Далі якось зауважила, вже встає, да, будзище, чи там відомощі, і нема жодних сили, але вкрачам до аудиторію, зачинам розмовити за студентами, і виход з встрząснята, і мам те сили, жить далі. Але о це мені ходило, для чого, я ж не пам'ятам, от чого зачинала то від літератури. Завше мовлю студентам, що в часі яких зрушень, в часі війни, перший зачинала мовити поезія. Поезія реагує одразу. Поезія – то язик такий бужливий, так, який перша реакція на війни, на все, що ще діє. А проза – то ж такі позачасові рефлексії, чи по тим всім. Kiedy przejdzie, kiedy będzie trochę czasu umyślić to. Wtedy zaczyna się prawdziwa proza. Akurat w Białorusi mamy takie przykłady, literatura wojenna lub powojenna. Prawdziwa proza o wojnie, Wasyl Byków, Alesia Adamowicz, zaczyna się od lat 60. Чи коли ці молоді люди, хто були ще лейтенантами, так? У нас то ще називано лейтенантська проза. Вони трохи переживали то все в собі по війні. І тільки по кількох літах могли щось написати. Так, акурат зауважам, що мені вінцей то саме відбувається, що українці поеті пишуть дуже вірші, взрушаючих, страшні взрушаючих вірші. І нема жодної прози, тільки есеї, тільки якісь розважання. Розмови поміж білоруськими пісажами, а українськими, бо там теж є дуже проблеми, коли українські пісажі, українці в цілі повідають, що ви білорусіні єсте ще здрайцями. Так, і то такі проблема просто теж страшна, з яким ми зараз не знаємо, що ще робити. Тільки можемо співчуємо українцям і мільчимо. Мільчимо, бо трохи ще чуємо здрайцями. Так, бо з нашого територію млєцом до них ті ракети. А ми нічого не можемо зробити. Ну, і якщо вертатись до темату літератури на війні, літератури воєнної або повоєнної, то акурат то, що оповідалим студентам зараз, відзе, що направде перше реагує поезія. Поезія – то викшик. То такий голос, да? А проза то ж може трохи пізній. То буде рефлексія страшна, так, тих страшних дій, але може і ще буде велика проза. Здаріще.
Це теж є для мене теж цікаве, бо чи та велика проза, чи не існує таке ризик? Я ще над тим, правда, мовити, не зупиняла вчасній. Якби, myślałam tylko, zaczęłam się obawiać, czy to nie będzie tak, że rzeczywiście no, spójrzmy na prozę polską, która do dziś przesiąknięta jest tematyką II wojny światowej w dużej mierze, kiedy wciąż, jeszcze minęło 80 lat, a my wciąż przerabiamy ten temat, bo jest wciąż jakoś nieprzerobiony, wciąż w nas tkwi. Wybitne po prostu książki, które się ukazały jeszcze w zeszłym roku, tak, to są książki, które właśnie dotykają tematu II wojny światowej, jak na przykład Czystka Katarzyny Surmiak-Domańskiej, czy moja ukochana, najwybitniejsza moim zdaniem książka zeszłego roku, Jerzego Szperkowicza, Wrócę przed nocą, która dotyka właśnie relacji polsko-białoruskiej, ponieważ on urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi. To jest najwybitniejsza, najpiękniejszym językiem napisana książka, jaka powstała w zeszłym roku. I my wciąż tego nie przerabiamy. Zastanawiam się, czy z literaturą ukraińską być może nie będzie podobnie, że właściwie ten głos powojenny o wojnie zdominuje literaturę. I to jest oczywiście zawsze ryzyko dla takiej literatury, a z drugiej strony, też na to zwróciła uwagę moja koleżanka, ja na tym nie pomyślałam, że po takim doświadczeniu ona obawia się wysypu i zapotrzebowania na literaturę poprawnie patriotyczną. Że boi się, że znikną niuanse, znikną aluzje, znikną jakieś rzeczy, które są nie do końca białe i nie do końca czarne.
A tutaj też, jeżeli mogę zwrócić się do doświadczenia literatury białoruskiej,
tak,
po wojnie, po II wojnie światowej, już nie mogę przywoływać jakich nazwisk autorów, którzy pisali w 50-tych latach, ale był taki okres literatury, akurat patriotyczna, taka ura patriotyczna, jak u nas to powiedziano, i literatura refleksująca pojawiła się w 60-tych. O co mi chodziło, że ta literatura zwyciężyła pierwszy odruch taki patriotyczny, i tej patriotycznej literatury już prawie nie pamiętamy, a Bykowa czytamy. Czytamy już półstolecie, i to warto przeczytać. On akurat jest tym autorem, który przemyślał, przeżył wojny i powojenne doświadczenie, refleksji.
Tłumaczy go moja przyjaciółka Joanna Bernatowicz na język polski, więc niedługo wszyscy będą mogli go przeczytać.
Tak, znam o tym i spodziewam się, że, bo Joanna Bernatowicz jest po prostu świetną tłumaczką.
Zgadzam się. I bardzo się cieszę i bardzo czekam na to tłumaczenie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli je dostać do naszych rąk, i dzięki temu doświadczeniu przez białoruską powojenną, wojenną literaturę również spojrzeć na to, co się dzieje w Ukrainie dzisiaj.
Tak.
To, co chciałam zapytać, już dla mnie było bardzo ciekawe to, o czym pani powiedziała, że wchodzi pani do audytorium, do studentów, i że wychodzi pani później wstrząśnięta po tych rozmowach. O czym dzisiaj pani rozmawia ze studentami? Czy wciąż po prostu jest to wykład o literaturze, czy te światy się przenikają?
Absolutnie przenikają. Nie mogę rozmawiać tylko o literaturze. Literatury, pamiętam, że 24, tak, akurat miałam wykład o 9 godzinie, czyli obudziłam się o 6, przeczytałam te wiadomości i miałam wykład o literaturze, o poezji starogreckiej. I rozumiem, że nie mogę opowiadać o poezji starogreckiej, tylko... I jeszcze nie mogę rozmawiać o wojnie, bo ona tylko się zaczęła. I rzuciłam do Facebooku, do przyjaciół takie... po prostu proszę podrzucić mi poezję, wiersze ukraińskich poetów, które państwo sądzą, że warto przeczytać w audytorium teraz. І це перше заняття було просто прочитанням вірші від Шевченка до Жадана. Вірші українських поетів, бо є ще маємо такі проблеми в едукації білоруській, що завжди мовимо о тим, що і то, що акурат зараз перерабіюємо українці те досвідчення, те лектури по-радянськи. У нас на Білорусі в школьних програмах збит дуже російського язика, російської літератури. Не маємо в цалі, в школі жодної лектури з літератури опцій. Чи ну праві. Хомер, Бальзак, Сервантес, ну то всичко. Полова література радянська, література російська, полова література білоруська. І для того, власне, якщо мовити о ситуації з білоруським культуром і тим російським міром, який надходжує на Білорусі, надшив на Білорусі, то мені ще видає, що Путін повіда, що в Україні денацифікація, так?
Деназифікація.
Мами там деназифікація юж од лят. І, так. І то зачина ще від школи. То зачина ще від того етапу, коли дітям повідано, що є велика література російська. І така, ну, білоруська література о війні і всі. Жили, як повідам студентам, от що розмовляли ще в школі, о тим же білоруська література є, мені подобається ще, як то бжмі по-білоруську, військова і військова. І то всичко, ну, нестети. Нема, ну, вижуцаю з програму школьного Бикова, Алексієвич, тих всіх, хто ж повідає правди.
Зосталі вижуцені?
Так. Праві нема. Чилі Биков, вчесний Биков, я ще зостав, Журавліний крик, Альпійська балада, а тен пізніший, тен, ктори оповяда о якихось таких проблематах юж спучесних, 90-х лет, тен зостав вижуцонний. Алексієвич юж нема в школьному програмі. І я, коли входжу до аудиторії, завжди о тим пам'ятам, що якщо в такому стопню ми маємо проблеми з літературою білоруською, то коли почала мовити о літературі українській, найперш задала питання студентам, кого вічі з українських пісажів.
І кого знали?
Шевченка. І то всичко. А, ну, я ще одна дівчина повідала Леся Українка. Але потім, коли по тим заєнчу подійшли до мені кілька чоловік, повідали, що але у мені чоча в Києві, у мені там теж в Україні. І, ну, то так бжмяло, що вони, ну, хотіли би подінковати мені за тому розмови, ну, що теж денервуюче якось, що там відбувалося. Так, і ще було таке, ну, і завжди, коли починала, от того 24-го, зачинала заняття завжди від літератури, від поезії української. Чи вибирала якісь вірші, які знаходила на Фейсбуці і читала 10-15 минут в початку. Ну, бо я вже не могла цілий час то робити, вже ж мами там програм, так, університетський, але 10-15 минут завжди читала. То, що знаходзілам якось свежыя вершы. І чытам на Фейсбуку, чэкам на вершы Сергея Жадана. Але праві єдине, хто зараз мільчы, бо ма дужа справ, так, до залатвення. Да, он працює як волонтер, і так вигляда, що он є зараз якимсь таким анілом, стружем Харкова. Направда. Да, так.
А читати пані вірші по-українську?
Так, так, очевидно. Научилася праве без акценту читати вірші по-українську за той місяць, коли читала. Бо, ну, са проблемы паміж беларускім і украінскім языкам ёсць дуже такі ступень агульнай лексікі, але вымовенне варто спецыфічна. Ну, чытам па-украінску, так, канечне, чытам па-украінску.
Я хацела б яго запытаць о тое, што якбы для мяне ёсць варто цікава, ёсць варто цікава пані паводов. Dlaczego pani nie wyjechała z Białorusi po protestach? Bo...
To no, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo dużo różnych jakichś powodów są. I akurat mój mąż, tak, Andrzej Chodanowicz, wyjechał w lipcu 2021 roku, chociaż nie zbierał się wyjeżdżać, tak naprawdę pojechał na, do stypendium akurat Staromiejskiego Domu Kultury. I tak się stało, że Pen Centrum, członkiem którego on jest, tak, został, jak...
Rozwiązany?
No nie, Pen Center po prostu stał takim przedmiotem ciekawości pewnych ludzi, tak? I Andrzej otrzymał listę, w którym powiadano, żeby przyszedł w komitet z śledczy. Nie wiem, jak
do komitetu śledczego, tak.
I no, on wybrał zostać w Polsce, a nie trafić do więzienia, bo myślę, że no, wszyscy myśleliśmy o tym, że on trafi, dokładnie trafi, bo jeżeli tam do więzienia łapano tym latem muzyków, tak, też muzyków, poetów, ludzi, którzy mniej więcej jakoś uczestniczyli w tych protestach. No. Ale kiedy przyjechałam też do Andrzeja w lipcu w Warszawę, byłam na festiwalu Góry Literatury, byłam zaproszona przez Olgę Tokarczuk i akurat była taka dziwna sytuacja, kiedy dwie noblistki powiadają mi, dlaczego ty jedziesz, dlaczego ty wracasz na Białoruś, czyli tam była Swietlana Aleksiejewicz i Olga, a ja im mówię, no więc muszę, bo tam zostali studenci, to nie, ale najpierw tam została córka i ona ma przed sobą jeszcze rok, no dwa. Od tego lata, jeżeli liczyć, to dwa roki nauczania w szkole. I ja nie mogę jej wyciągnąć z grona jej przyjaciół. No, ona jest nie introwertką i ciężko jej jakoś tak to grono organizować. I mam córkę i tak Alenka powiada, że ja chcę uczyć się w Mińsku, może potem, może po szkole pojadę do Polski, ale teraz chcę zostać. To pierwsze, to jak najbardziej. I też myśliłam trochę o... też Так выображала собі, що ежели я поїду, ежели поїхав Андрій, який теж викладав на університеті, до останнього, ежели, ну, дуже викладовців поїхало. Хто бенче тим студентам оповідач, що ще діє? Бо то трохи так дивно бжмі, може збит... Не вім, як повідіть.
Ідеалістичні?
Так, так. Може збити ідеалістичні. Кедись тлумач... Може, як повідам, збит дуже Ткорчака потлумачилам свій час. Так, бо тлумачилам, як кохать дєцько, тлумачилам Кайтуся чародія, тлумачилам ще кілька творів Корчака. Може, на то, то на мені якось повпливало. Але поки не зауважим певних опасності, небезпеки, небезпеченства для себе, я бенде ще учила тих студентів.
То дуже пікне, рідко ще здаржаю хіба таці nauczyciele, wykładowcy z powołania, z takiej prawdziwej miłości do tych studentów, no, którzy nie chcieli, jednak chcieliby poszerzać mm-hmm. ich świat i no, pokazać im trochę więcej.
Tak, bo akurat miałam rozmowę na Facebooku z jednym wykładowcem, który po protestach prawie od razu po... no, jesienią 20 roku сам вийшов з, ну, сам жучив університет і поміж тими, хто зостав на університеті і хто вийшов з нього, повідаємо, що то ж багно, для чого зостали ще. Радше він падне, той університет, ежели не бендичі там викладали. А єднак, і он задав питання моїй приячілці, яка теж з того поводу. Чи зостали ми з ньому разом в грудню 21-го року в Жуцоне з університету. Попросту без етату викладами зараз по годинах. От стичня. Но так ще стало. То ще є ще друга
кольорний позом тієї оповісті.
Так, бо то що я повідала о денацифікації в листопаді-грудні 21-го року, кількасот людей культури було вижуцено з праці, з театру, з бібліотек, з музеїв, з університетів. Чи хто ж були зауважені в протестах, хто ж просто розмовляли по-білоруську, хто ж мали контакт з, ну, чи хто ж несли культури білоруську. І так, я, ну, я теж була в тим гроні, але нашій катедрі було чотири особи, хто ж були вижуцені з праці, а хто втеди повстає питання, хто бенче читав, чи
викладав
так. І я і та моя приячулка, в якій мові, ми зостали на університеті без етату, тільки по годинах викладаємо.
І чи... не достає пані за то винагородження?
Достає, але ну, то смішне винагородження, то ви пані може 2 доляри за годину. До винагородження. Бо я повідомляю, що є ми волонтеріушками від університету. Ale to z tego powodu, jak mówiłam o Korczaku, że już obiecałam studentom, że nie rzucę ich do końca tego roku nauczelnego. Może jeżeli nie wrócą mnie do uniwersytetu, to ja jeszcze pomyślę, co będzie od września, ale teraz ja mam jeszcze chodzić do tego audytorium. No. Opowiadałam o rozmowie pomiędzy mną a wykładowcą, który poszedł z uniwersytetu. On powiada, a czy będziesz wchodziła w te drzwi, jeżeli na nich będzie napisano Z? No, powiadam tak, bo tam jeszcze są dzieci, którym ktoś powinien tłumaczyć sensy tych znaków. No i to wszystko chyba.
Jest pani bohaterką, naprawdę. Nie. Jest to absolutnie heroiczne.
Nie, to tylko brzmi tak heroicznie i idealistycznie. No naprawdę, ja myślę, że wyglądam trochę może głupie, nierozsądnie, ale nic nie mogę poradzić.
Nie, myślę, że po prostu potrzebujemy takich idealistów i takich bohaterek jak pani, po prostu wszyscy. I takich przykładów. Jestem przekonana, że potrzebujemy. Przyjechała pani na miesiąc do Warszawy, aby tłumaczyć księgi Jakubowe.
No, przynajmniej zacząć to tłumaczenie, bo 900 stron mam przed sobą i to chyba praca nie jednego roku.
No, zdecydowanie.
Tak.
Plus łączenie jeszcze wykładów, plus życie rodzinne, codzienne. Tak, to zdecydowanie. A dlaczego właściwie wybrała pani tę powieść? Dlaczego uważa pani, że trzeba ją przetłumaczyć na język białoruski?
No ja naprawdę wyobrażam, że myślę, że każdą książkę Olgi Tokarczuk, każda książka Olgi Tokarczuk ma być wytłumaczona w języku białoruskim. Kiedyś jeszcze w latach 90. Pierwsza książka, którą ja przeczytałam po polsku, wcale po polsku, to był Prawiek i inne czasy i ja tak pomyślałam, że koniecznie ta książka ma być w języku białoruskim. Przeszło 10 lat, ja to zrobiłam i jeszcze przetłumaczyłam Prowadź swój pług przez kości zmarłych, kilka opowiadań. No, jak pani powiedziała, jeżeli bym nie było tych wykładów, nie było rodziny, to siedziałabym i tłumaczyłam całość dzieł Olgi Tokarczuk, bo bardzo uwielbiam tą piosarkę od 96 roku, kiedy pierwszy raz przeczytałam Prawiek. I księgi Jakubowe, po pierwsze, to historia, czyli to powieści o akurat o tej dziedzinie, o tej kulturze, kulturze wspólnej, polskiej, ukraińskiej, tak, tam mało o Białorusi chodzi, ale też mniej więcej to ogólna dziedzina i ta ideą przekraczania granic, która jest prawie w każdej powieści Olgi Tokarczuk, to bardzo mnie zależy na tej idei.
A jakie granice pani chciałaby przekraczać?
No, mam szczęście przekraczać granice pomiędzy Białorusią a Polską, pomiędzy kulturą białoruską a polską i chyba to największa granica, którą chciałabym przekraczać. Chciałam przeprowadzić polskich autorów do Białorusi, bo то не только знакомość, так, белорусских читальников с польской литературой, которым я лично, ну, одно из наивыбитнейших в Европе, а еще то помощь для белорусской литературы вкрончить до европейской, так, развинуть розервать те свои границы темату войны и вши, о котором мówiłam.
По польску właściwie можно powiedzieć podobnie, bo można powiedzieć wojskowa i wioskowa.
Aha, no tak. No i akurat te granice też warto przekraczać i chętnie bym robiła.
Wiem, że skończył się nam już czas, ale na koniec jeszcze muszę zapytać. W takim razie kim, jakimi autorami mamy przekraczać te granice? Kogo mamy przetłumaczyć na język polski? Kogo mamy czytać z białoruskich autorów?
No już. Tutaj brzmiało nazwisko Wasylia Bykowa, to koniecznie. Aleś Adamowicz to taki non-fiction, pierwszy non-fiction o wojnie na Białorusi. Też 70. lata, ale chyba po polsku już są kilka tworów Swietlany Aleksijewicz.
Wszystko.
Tak. Świetnie. Z współczesnych, z młodych autorów, no, lub mniej więcej młodych, koniecznie Swietlana Kursjewa Wierznawiec, jej powieści Po co idziesz wolcze? Dlaczego idziesz wilcze? Chyba tak można przetłumaczyć po polsku. Otrzymała nagrody Giedroycia w zeszłym roku i to po prostu fantastyczna książka, żeby rozumieć, co się dzieje w Białorusi. Jak ona napisała, że to jest balotna kaska, baśnie,
bagienna baśń.
Tak. O Białorusi, nie o centrum, tylko o peryferii, o jakichś takich też archetypach narodowych. I o kobietach, o problemach, o jakichś kontaktach pomiędzy współczesnością a historią, pomiędzy młodością a starością. No, tam dużo takich problematów bardzo ciekawych. Co jeżeli chodzi, no też można powiedzieć o Algierd Bacharewicz, to nasz najciekawszy teraz pisarz i chyba też kilka jest tworów
jedna,
po polsku,
tak.
Tylko jedna książka. Dużo ciekawej poezji, bardzo dużo. Ulać Lankiewicz, akurat kilka miesięcy przed wojną pojawił się cykl o filomatach. Takie wiersze, przemyślenie doświadczenia filomatów początku XIX wieku w kontekście Białorusi, początku XXI, bo tak naprawdę to, co się dzieje teraz na Białorusi, jeżeli nie mówić o wojnie na Ukrainie, a trochę wcześniej o tych protestach, bardzo się podobna do tego, co było w Polsce w latach 30. XIX stulecia. Bardzo podobnie, naprawdę. I ten cykl, no pamiętam, że kiedy przeczytałam to studentom, te wiersze Uladzie Lienkiewicza, po prostu nie mogłam wstrzymać łzy, bo płakałam w audytorium. Też taki ciekawy poeta Anton Rudak pisze, każdy dzień pisze po od początku wojny. Każdy dzień pisze takie refleksje codzienne. I jeszcze pisał, kiedy zaczęli się protesty. A do tego milczał przez kilka lat. I ten wybuch jego wierszy zaczął akurat od tych problemów na Białorusi i w Ukrainie. Кристина Бандурина, цікава поетка. Направда, дуже можна виміняти назвіск. І акурат поезія зараз на Білорусі як найбарджі розвінювача.
Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że doczekamy się tych ksiąg Jakubowych po białorusku również.
Tak, ja też dziękuję, bo te problematy naprawdę dla mnie bardzo ważne, o których mówiliśmy teraz.